Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Panie ministrze, chcę się zapytać o polską misję w Turcji, bo prezydent Andrzej Duda w ubiegłym roku podpisał postanowienie w sprawie uruchomienia polskiego kontyngentu wojskowego w Turcji, a polscy żołnierze wyjeżdżają właśnie dziś do Turcji. Jak będzie wyglądała ta operacja? Ilu żołnierzy wyjeżdża?
Tak, to jest operacja Sojuszu Północnoatlantyckiego. My jesteśmy aktywni w sojuszach, dlatego że poprzez udzielanie wsparcia liczymy na to, że jeżeli Polska byłaby zagrożona, to nasi sojusznicy odwzajemnią nam się niejako. Otóż misja polega na pełnieniu dyżurów, monitorowaniu wschodniej części Morza Śródziemnego i Morza Czarnego oraz na współpracy ze stałymi zespołami morskimi NATO oraz dowództwem sił morskich NATO. Jest to pierwsza misja wojskowa w Turcji. Polska dołącza do misji, która już funkcjonuje i dziś właśnie wylatują żołnierze z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej z Gdyni. Będzie to misja, która będzie się składała z samolotu patrolowo-rozpoznawczego Bryza, no i z żołnierzy, którzy będą stacjonować na tureckim lotnisku Incirlik.
Mm-hmm. A kiedy żołnierze się wymienią? Jak długo będzie trwała ta misja?
Misja trwa 6 miesięcy, jedna zmiana. Nasz kontyngent będzie liczył do 80 żołnierzy, a więc co 6 miesięcy zmiana.
Mm-hmm. Polacy wyjeżdżają do Turcji, ale jednocześnie wyjeżdżają, no może nie jednocześnie, ale wyjeżdżają z Afganistanu, prawda? Bo i USA, i NATO wycofują wojska z Afganistanu. Stany Zjednoczone zapowiedziały, że do 11 września mają wycofać wszystkie wojska. NATO rozpocznie operację wcześniej. A jak będzie wyglądała operacja wycofywania polskich żołnierzy z Afganistanu?
Wczoraj rozmawiałem na ten temat z dowódcami Wojska Polskiego. Planujemy właśnie przeprowadzenie tej zakończenia misji naszej w Afganistanie razem z sojusznikami, a więc w myśl tej zasady, że razem po tragedii World Trade Center po 11 września 2001 roku weszliśmy do Afganistanu. Razem byliśmy w Afganistanie i razem opuszczamy Afganistan, osiągając to, co było do osiągnięcia. Sytuacja w Afganistanie oczywiście jest trudna, no niemniej te 20 lat misji niewątpliwie wpłynęło korzystnie na przeszkolenie żołnierzy afgańskich. Misja ulega zakończeniu. To jest decyzja oczywiście, którą podjął przede wszystkim prezydent Stanów Zjednoczonych. Można powiedzieć w ten sposób, że prezydent Biden kontynuuje to wszystko, co rozpoczął prezydent Trump. A my uważamy, że ta misja przyniosła niewątpliwie korzyść, jeżeli chodzi o przeszkolenie żołnierzy Wojska Polskiego. Żołnierze przez te wszystkie lata byli na wojnie. Mhm. A więc no cóż, to niestety tak jest, że żołnierz jest szkolony do tego, żeby bronić naszej ojczyzny, a takich umiejętności zdobywa na misjach. Wypełniliśmy nasze zobowiązania sojusznicze, to tak jak w przypadku misji tureckiej, a jednocześnie nasi żołnierze zdobyli doświadczenia, bezcenne doświadczenia, oby nie musieli nasi żołnierze ich wykorzystywać, jeżeli chodzi o sytuację w Polsce. No ale niewątpliwie sama umiejętność, sama ta wiedza odstrasza ewentualnego agresora, gdyż agresor zdaje sobie sprawę, że żołnierze Wojska Polskiego nie tylko ćwiczyli na poligonach, nie tylko ćwiczyli z wojskami sojuszniczymi, ale także byli na realnej wojnie.
Wspomniał pan prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, a ja się chciałam zapytać o współpracę polsko-amerykańską. Jak wyglądają kwestie kontyngentu amerykańskiego w Polsce? Bo przecież 15 sierpnia ubiegłego roku zawarliśmy umowę ze Stanami Zjednoczonymi. Ogłosiliśmy gotowość przyjęcia nawet 20 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Jak wygląda sytuacja dziś?
Umowa została podpisana w takim symbolicznym dniu, w setną rocznicę wielkiego zwycięstwa nad bolszewicką Rosją pod Warszawą w 1920 roku, ale to jest symbol. Natomiast przekładamy na realne działania to wszystko, w sprawie czego umówiliśmy się z naszym partnerem amerykańskim. I rzeczywiście stworzymy infrastrukturę, która będzie gotowa do przyjęcia 20 tysięcy żołnierzy amerykańskich o różnych specjalnościach, to zarówno wojska lądowe, jak i siły powietrzne, jak i wojska specjalne, a więc wdrażamy te postanowienia, wprowadzamy je w życie. Niestety epidemia pokrzyżowała nam plany, bo już w ubiegłym roku było przygotowane wielkie ćwiczenie Defender 2020. Wtedy przyjechali dodatkowi żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, ale nie w takiej sile, nie w takiej liczbie, jaką zakładaliśmy. W przyszłym roku będziemy mieli kolejne ćwiczenie Defender, tym razem 2022, a więc wtedy prawdopodobnie przećwiczymy te wszystkie formalności, procedury związane z przyjęciem żołnierzy amerykańskich, a z tej umowy najistotniejsza jest po pierwsze trwała obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce, to po prostu odstrasza, znowu to odstrasza ewentualnego agresora, no i po drugie bardzo silne relacje polsko-amerykańskie, czego dowodem wyznaczenie na stanowisko zastępcy dowódcy 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych polskiego generała. Polski generał będzie dowodził wojskami amerykańskimi w Stanach Zjednoczonych.
To jeszcze się zapytam o myśliwce F-35. Pierwsze polskie samoloty mają wylądować w Łasku w styczniu, jeśli się nie mylę, 2026 roku. No właśnie, ale należy przygotować infrastrukturę, włączyć też je w system obronny. Jak wygląda harmonogram prac z tym związany?
To są samoloty najnowocześniejsze na świecie. F-35 posiadane przez siły powietrzne polskie dają nam przewagę, jeżeli chodzi o operowanie właśnie w przestrzeni, w tej części Europy, w której znajduje się nasza ojczyzna. Przygotowujemy infrastrukturę, będziemy gotowi przed czasem. Już w 2024 polscy piloci będą na polskich F-35 w Stanach Zjednoczonych ćwiczyli swoje umiejętności. Wcześniej wyjeżdżają na szkolenia także na symulatorach. Spotkałem się z grupą polskich pilotów, którzy wrócili z takiego szkolenia ze Stanów Zjednoczonych. A przede wszystkim, co jest największą wartością F-35, to interoperacyjność, a więc współpraca tych samolotów z innymi rodzajami broni. Myślę tu o rakietach HIMARS. Kupiliśmy takie rakiety o zasięgu do 300 km, o systemie Patriot, a więc o rakietach przeciwbalistycznych i przeciwlotniczych. Tworzymy system, który jest gwarancją bezpieczeństwa Polski.
Panie ministrze, wspomniał pan, że już rozpoczęły się pierwsze treningi pilotów na symulatorach na F-35. No właśnie, ilu pilotów będzie przeszkolonych i czy Amerykanie będą też szkolić instruktorów?
Przeszkolimy 24 pilotów. Część z nich to będą instruktorzy, a więc oni nabędą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na szkolenie kolejnych. Również przeszkolimy 90 przedstawicieli obsługi technicznej, naziemnej obsługi technicznej. To jest też niezwykle ważne. F-35 to samolot inny niż wszystkie, a więc te umiejętności zostaną nabyte przez naszych techników wojskowych. A dlaczego Łask jako baza F-35? Dlatego, że tylko rozwijamy tą bazę, ona jest już praktycznie gotowa, a więc nie będzie to inwestycja niejako na pniu, tylko inwestycja rozwijana, jeżeli chodzi już o infrastrukturę, którą posiadamy.
To teraz zapytam o umowę na Herkulesa, bo on ma zamierza, czy właściwie już podpisana jest taka umowa, prawda, kupić Herkulesy. I tutaj dosyć sporo mówi się na ten temat, bo te samoloty zostały wycofane ze służby, ze Stanów Zjednoczonych. I są takie, między innymi pojawiają się pytania, czy są wystarczająco sprawne, czy może to już są graty, a my je sprowadzamy.
te samoloty są sprawne. Polska misja wojskowa była na miejscu, w miejscu, gdzie one stały zakonserwowane. Mhm. To są samoloty z rezerw Stanów Zjednoczonych. One są używane rzeczywiście, ale są młodsze niż obecnie wykorzystywane przez polskie siły powietrzne Herkulesy. To jest nowsza generacja i przede wszystkim zużycie tych samolotów jest dużo, dużo mniejsze niż tych, które obecnie używamy. A więc to nie była transakcja tego rodzaju, że kupowaliśmy nowoczesny sprzęt. Zapłaciliśmy tylko i wyłącznie za dostosowanie tego sprzętu, a więc za rozkonserwowanie, jeżeli można tak tego słowa użyć. No i to tyle. A więc już pierwszy Herkules przyleci w tym roku. To będzie ważne uzupełnienie zdolności transportowych polskich sił powietrznych.
A jaki będzie ich cel, jakie przeznaczenie w Polsce?
To są samoloty transportowe, a więc one służą transportowi wojsk, transportowi również sprzętu wojskowego, a ćwiczą skoki spadochronowe z tych samolotów, na przykład żołnierze z 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. Mamy taką brygadę, więc to są zdolności, które należy podtrzymywać i Herkulesy będą taką funkcję wypełniały. Służą również, jeżeli będzie taka potrzeba, na przykład włączeniu w przerzut wojsk amerykańskich, jeżeli będzie taka potrzeba, do Polski. Mówię tu o przerzucie wojsk amerykańskich do Polski. Jak mówiłem na wstępie, jesteśmy aktywni, jeżeli chodzi o nasze misje na Łotwie, w Rumunii. A więc służą transportowi wojsk, a ta nasza mobilność jest związana przede wszystkim, to chciałbym jeszcze raz podkreślić, z realizacją w praktyce zasady solidarności. A więc jesteśmy solidarni wobec naszych sojuszników, gdyż oczekujemy solidarności, gdyby nasza ojczyzna została napadnięta.
Panie ministrze, teraz zupełnie inny temat. Porozmawiajmy o pomocy żołnierzy w walce z pandemią, bo zarówno Wojska Obrony Terytorialnej, jak i Wojska Operacyjne pomagają w walce z epidemią koronawirusa. Gdzie można ich przede wszystkim spotkać? I ilu żołnierzy, gdzie właśnie, jak wspomniałam, można spotkać?
Tak. Jeżeli chodzi o województwo pomorskie, to codziennie 600 żołnierzy zarówno z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, jak i żołnierzy wojsk operacyjnych codziennie zaangażowanych jest w zwalczanie epidemii. Żołnierze pomagają w ponad 30 placówkach medycznych w całym województwie. Na przykład pomorscy terytorialsi obecni są w szpitalach tymczasowych w Gdańsku i w Słupsku. Pomagają w działaniu w punktach szczepień, mierzą temperaturę, wykonują triaż zgłaszających się pacjentów. To jest niezwykle istotne, bo te zadania powodują, że cała służba medyczna, cywilna może skoncentrować swój wysiłek wyłącznie na pomocy pacjentom, a więc te zadania, na przykład mierzenie temperatury, wykonują żołnierze Wojska Polskiego. Są świetnie przyjmowani zarówno przez kadrę medyczną, jak i przez tych wszystkich, którzy chodzą
zwykłych
do szpitali.
Ludzi, zgadza
tak,
się.
Tak, tak. No i to jest niezwykle ważna funkcja, także ja bardzo dziękuję za służbę żołnierzom, szczególnie Wojsk Obrony Terytorialnej, bo wykonują bardzo, bardzo dobrą pracę.
Ja też chciałabym tutaj podziękować żołnierzom, bo chyba większość z nas, przynajmniej ja miałam już chyba 4 razy testy robione i za każdym razem właśnie udawałam się do punktu drive-thru, gdzie faktycznie można spotkać żołnierzy i to oni zajmują się właśnie pobieraniem wymazów na przykład. To jeszcze zapytam, panie ministrze, o strategię bezpieczeństwa narodowego, a chodzi mi konkretnie o przygotowanie nowej koncepcji operacyjnej dla Sił Zbrojnych RP. Miał temu służyć projekt NUP-2X35, tak bardzo skomplikowana nazwa, ale ten projekt miał uwzględniać obok Sił Zbrojnych także zakrojoną na szeroką skalę ocenę środowiska bezpieczeństwa z udziałem ekspertów zewnętrznych, na przykład naukowców. No właśnie, jak wygląda finalizacja prac nad tą koncepcją?
Tak, pracujemy oczywiście nad tą koncepcją. Punktem wyjściowym jest strategia bezpieczeństwa narodowego, zaakceptowana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę w maju ubiegłego roku. To jest bardzo wiele elementów tworzących właśnie ten system. Podczas naszej rozmowy wspominaliśmy o roli wojsk amerykańskich, ale przede wszystkim koncentrujemy naszą uwagę na rozwijaniu Wojska Polskiego, liczebnym rozwijaniu Wojska Polskiego. Zachęcam wszystkich młodych ludzi do wstępowania do Wojska Polskiego. Są wojewódzkie centra rekrutacji na wyposażaniu w nowoczesny sprzęt. Też podczas naszej rozmowy mówiliśmy chociażby o F-35, o tych samolotach najnowocześniejszych. No, teraz też sprawdza się świetnie, sprawdzają się żołnierze Wojska Polskiego w pomocy podczas epidemii. Będą też pomagać w lokalnym społecznościom podczas organizowania punktów szczepień. Ten proces właśnie się odbywa, to też chciałem podkreślić. Będą zaangażowani praktycznie w każdym punkcie szczepień w świadczeniu pomocy społecznościom lokalnym żołnierze, przede wszystkim Wojsk Obrony Terytorialnej, ale nie tylko. No i ta koncepcja właśnie użycia operacyjnego, środowisko bezpieczeństwa. Oprócz tych elementów, o których mówiła pani redaktor, ważne są też doświadczenia z ćwiczeń wojskowych, chociażby z ćwiczenia Zima 2020. To wszystko będzie podstawą, to jest podstawą tworzonego systemu bezpieczeństwa.
Apeluje pan tutaj do młodych ludzi, aby może zdecydowali się wstąpić do Wojska Polskiego. Jeśli taki młody człowiek zapragnie wstąpić do Wojska Polskiego, to co powinien zrobić? Gdzie powinien się zgłosić?
To proponuję, żeby skorzystał, bo przecież wszyscy młodzi ludzie na co dzień korzystają z mediów społecznościowych, z internetu, żeby skorzystał z aplikacji dostępnej w internecie. Wówczas zostanie poprowadzony, te wszystkie kroki zostaną zaprezentowane i zmieniliśmy co do zasady, że to nie jest tak, że kandydat do wojska musi szukać swojego miejsca, tylko wojsko umawia się z nim. Jeżeli w określonym powiecie będzie dużo zgłoszeń, to wtedy centrum rekrutacyjne zaprosi tych kandydatów w określonym terminie. Taki proces rekrutacji wcześniej był rozłożony na wiele dni, dziś trwa maksymalnie 2 dni, a więc wszyscy specjaliści, chodzi tu o komisję lekarską, psychologów, ale również dowódcy jednostki wojskowej, do której mogliby trafić żołnierze, będą na miejscu. Także serdecznie zachęcam. Służba ojczyźnie to niewątpliwie bardzo ważne wyróżnienie, ale to także możliwość zdobycia unikalnych doświadczeń, no i możliwość zdobycia pewnej pracy, pewnego zatrudnienia.
Służba ojczyźnie, ważne wyróżnienie. Tym ładnym akcentem kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, miłego dnia.